Cześć, witajcie w nowym odcinku ETA FM. Z tej strony Sebastian Wróbel
i Dominik Landa.
No i taki team jak ostatnio nam się udało w tym tygodniu stworzyć do kontynuacji niektórych tematów z poprzedniego odcinka. Tygodnia 13 nie było, no bo były święta. W poniedziałek wszyscy się oblewaliśmy wodą, my stwierdziliśmy, że tutaj lać wody nie będziemy, więc że nagramy w całości. Więc dzisiaj mamy takie quasi podsumowanie 13-14 tygodnia. Mówię quasi, bo w tym 13 to aż tak dużo się w sumie nie działo, więc dosłownie kilka skromnych newsów na ten temat. Nagrywać możemy oczywiście dzięki naszym wszystkim partnerom i sponsorom. I co, Dominik? Alfabetycznie zaczniesz?
Alfabetycznie? To myślę, że jeżeli alfabetycznie, to mówimy AC Porad, czyli agencja celna, która absolutnie daje radę w każdych możliwościach. Pozdrawiamy dziewczyny i chłopaków z agencji celnej Porad i dziękujemy bardzo za wsparcie.
Tak, no ostatnio było kilka odcinków, także też zachęcamy do posłuchania o wszystkich zmianach. Jeden oddzielny, jedna wstawka, także kto nie słuchał, to może sobie nadrobić. Idąc dalej alfabetycznie, to ja zawsze mam taką małą tu zajawkę, czy Balticon, czy Baltic Hub, ale chyba Baltic Hub jest alfabetycznie, więc największy terminal kontenerowy na Bałtyku. Oczywiście Baltic Hub. W sumie nasz pierwszy taki partner, więc też bardzo dziękujemy.
Tak jest, no to już...
A następny będzie Balticon.
Tak jest, no to czyli Balticon, czyli największy operator depotowy na Bałtyku i specjalista, jeżeli chodzi o chłodnie i przewozy.
No, i teraz co? EQ Worldwide, czyli co-loader ładunków drobnicowych. Jeżeli macie do przesłania jakąś drobnicę dla swoich klientów, to warto sprawdzić, czy mają w swoich usługach serwis, który was interesuje. No i co? Ostatni, ale nie najmniej ważny.
Off do Gdańsk? Czyli
to ten.
Tak jest, to ten. To nowy twór tuż obok Baltic Hubu na terenie portu Gdańsk. Terminal przeładunkowy, który oferuje swoje usługi w zakresie project cargo, przeładunków ręcznych, przeładunków paletowych i całej reszty.
Dzieje się. No a teraz przechodzimy do indeksów, czyli to, na co wszyscy czekają. I w indeksach w tym tygodniu również najwięcej czerwieni. Mówię również, bo to sytuacja, która się tutaj powiedzmy powtarza w ostatnich tygodniach. To, czego nie mówiliśmy, czyli w tym tygodniu 13 były bardzo duże spadki w kierunkach eksportu z Azji do Stanów Zjednoczonych. Ten sam spadek jest kontynuowany w tygodniu 14, także mówimy o dwóch w kolejnych tygodniach, o ponad $500 na indeksie. Sytuacja troszeczkę odmienna z perspektywy importów z Azji do Europy Północnej, bo był w międzyczasie lekki wzrost z 3189 na 3258 i w tym tygodniu też lekki wzrost, to jest 2% wzrost, właściwie jedno z nielicznych tutaj pól w kolorze zielonym. Największe spadki, tak w ogóle patrząc z perspektywy procentowej, też dotyczą Europy, ale dotyczą Mediterranean. Tutaj mamy spadek o 22,96, czyli prawie 23% spadek indeksu. Mówimy o importach z Dalekiego Wschodu do basenu Morza Śródziemnego. Także suma summarum minus 10% na tym globalnym indeksie i to będzie kolejny spadek pod rząd. W tej chwili wartość 2400.
Tak, ale to spory spadek, wiesz, tak tydzień do tygodnia, 10%, to wbrew pozorom jest całkiem dużo. Znaczy, wiesz, jak patrzymy sobie globalnie, no to nie wszyscy powiedzmy teraz mieli, wiesz, ogólnokrajowe zatrucie majonezem z uwagi na święta, więc najprawdopodobniej po prostu sytuacja, która jest na rynkach, jest taka, że faktycznie te stawki mają mniejsze, że tak powiem, parcie na wzrosty, no i wiesz...
To myślę, że już też chyba cargo zaczyna trochę też już odczuwać, można odczuwać mniej. Początek roku był dosyć silny z perspektywy tak. Tego popytu. Teraz wydaje się, że to już chyba, jeżeli mówimy o takim piku, powiedzmy wiosennym, to już chyba większość rzeczy na morzu. No i teraz zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijać. Raczej słyszę więcej sceptycyzmu niż jakiegoś zbyt dużego optymizmu, więc najbliższe tygodnie myślę, że będą pokazywać, gdzie zmierzamy.
Tak, no i wiesz, tak patrząc nawet na wszystkie indeksy, to tak, mamy WCI, który też idzie w dół, Już kolejny tydzień z rzędu mamy SCFI, czyli Shanghai Containerized Freight Index, który tutaj tak delikatnie jakby stanął w miejscu, ale opadał właściwie od połowy stycznia. Więc tutaj nic, że tak powiem, nowego. Widać, że rynek się dostosowuje. Jeżeli chodzi o cenę ropy naftowej, delikatnie podrożała, ale wcale nie tak dużo. Mamy teraz 89 z dostawą na czerwiec, 88 z dostawą na lipiec i na sierpień 87,63. Akurat ja raczej myślałem sierpień, lipiec tak wakacyjnie, ale widzisz, możesz kontraktować ropę naftową. Właśnie to baryłki ropy naftowej na przykład.
Prosto z pola.
Tak jest, prosto z pola.
No, mnie to zawsze tam ciekawi, jak ta ropa w takich ujęciach czasowych w ten sposób jest raportowana. Nie znam się na tym zbytnio, także dzięki za komentarz do tego. Ciekawa informacja padła tutaj z terytorium, czy też z basenu Morza Czarnego. Także przy okazji zaproszę na rozmowę. To dzisiaj w odcinku mam jeszcze przyjemność rozmawiać z Sandrą Baniak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Cześć Sandra.
Cześć.
W zeszłym tygodniu widziałem taką ciekawą publikację z twojej strony dotyczącą portu na Morzu Czarnym, Czarnomorska dokładnie, który jest chyba częścią Odessy, tak szerzej patrząc, i że tam się zaczyna pojawiać jakiś ruch kontenerowy.
Tak, tak, zdecydowanie. W ubiegłym tygodniu rzeczywiście pojawiła się informacja, że został zainicjowany nowy serwis z Konstancy. Ma to być właśnie takie połączenie filerowe z Konstancy do portu w Czarnomorsku. I tak jak wspomniałeś, Czarnomorsk jest jednym z portów Wielkiej Odessy. Wliczamy też do tych portów samą Odessę i też port Prydeni. I rzeczywiście to jest bardzo duża sprawa, ponieważ pierwszy raz od rozpoczęcia tej pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ruch kontenerowy powrócił do portów czarnomorskich, ukraińskich. I to był jeden z głównych celów ukraińskiego rządu i o tym też już od dłuższego czasu mówił między innymi wicepremier i minister infrastruktury Ukrainy. Mhm. I też były już zapowiedzi, że ten ruch kontenerowy wróci do właśnie portów Wielkiej Odessy i tam na terenie tych portów jest aż 5 terminali kontenerowych i rzeczywiście było bardzo duże też oczekiwanie ze strony ukraińskich eksporterów, ale też importerów, bo jak wiemy akurat w kontenerach no to głównie będzie kierowany ten import właśnie. Więc no to ma olbrzymie znaczenie i co też, o czym warto wspomnieć, to nie byłoby to możliwe bez sukcesów ukraińskiej floty wojennej, która rzeczywiście już od roku odnosi bardzo duże sukcesy na Morzu Czarnym. Sami pewnie pamiętamy wszyscy, jak w ubiegłym roku też został zatopiony krążownik Moskwa. Teraz też niedawno inny z rosyjskich okrętów, więc rzeczywiście jeśli chodzi o armię ukraińską, to te sukcesy floty wojennej ukraińskiej są znaczące i to właściwie to jest taki główny sukces, więc dzięki temu właściwie w ogóle jest możliwe, żeby uruchomić ten ruch kontenerowy. I też właśnie w lipcu ubiegłego roku Rosja wycofała się z inicjatywy zbożowej, tej, która też była sygnowana przez i ONZ, i Turcję między innymi. I po tym właśnie w sierpniu Ukraińcy sami zainicjowali taki swój korytarz, który nazywali humanitarnym. I rzeczywiście tutaj też są bardzo duże sukcesy, tylko w tym przypadku no to mówimy oczywiście o ładunkach masowych, głównie oczywiście zboże ukraińskie, ale nie tylko, bo w ramach właśnie tamtego porozumienia, które było sygnowane przez ONZ i Turcję, które właśnie nazywało się korytarzem zbożowym, to jedynie mogły być transportowane właśnie produkty rolno-spożywcze ukraińskie, a w ramach tego korytarza humanitarnego, jak nazywają go Ukraińcy, to już to są też nawet czy rudy, miedzi, jeszcze różne inne ładunki masowe, czy wyroby hutnicze, więc rzeczywiście już nawet od sierpnia do grudnia Strona ukraińska mówiła o tym, że udało im się wyeksportować 100 milionów ton towarów tą drogą. Natomiast do marca, bo to są też nowe wyniki, to aż 30 milionów ton. I rzeczywiście widać, że są tutaj duże sukcesy i nawet w styczniu eksport drogą morską, tu akurat właśnie w przypadku tych towarów, tych ładunków masowych, dorównał temu sprzed poziomów, do tego poziomu sprzed wojny. Więc rzeczywiście widać, że strona ukraińska no, postawiła sobie za cel, żeby ten ruch morski też, żeby umożliwić właśnie to lepsze działanie portów morskich, no i właśnie, żeby ten ruch kontenerowy w ogóle przywrócić. No i jeszcze z ciekawostek, bo to też o tym prasa pisała, zaobserwowano, że na pokładzie tego statku, który przypłynął do Czarnomorska, były kontenery Maerska. I rzeczywiście Maersk, tak jak też czytałam, jest głównym tym armatorem, który dostarcza kontenery na rynek ukraiński. I też nawet od ubiegłego roku realizuje przewozy do portu śródlądowego, naddunajskiego, Reni. I tam jest właśnie takie regularne połączenie z Konstancą, które realizuje Maersk. I widać tutaj bardzo duże właśnie zainteresowanie też nawet już innych armatorów. I też co ciekawe, na przykład jako w ogóle pierwszym z armatorów czy przewoźników, który uruchomił takie regularne serwisy właśnie do portów naddunajskich z Konstancy, to był taki turecki przewoźnik Akon i on jako pierwszy, potem właśnie Maersk i teraz jeśli chodzi też nawet o porty naddunajskie, to też Ukraińcy mają też swoje firmy, które realizują takie przewozy. Więc rzeczywiście tutaj widać bardzo dużą dynamikę. No i to z pewnością bardzo odciąży i granicę polsko-ukraińską i też wpłynie na ten mniejszy ruch i mniejsze przeładunki w polskich portach. Tak nawet mówię teraz docelowo, jak to mogłoby wyglądać, jeśli te serwisy by się utrzymały i ewentualnie też nowe zostałyby zainicjowane. Więc rzeczywiście to może w pewien sposób wpłynąć na to też, jakie będą na przykład przeładunki w Baltic Hubie.
Właśnie o to chciałem pytać, bo tak w kontekście tych wyników powiedzmy rocznych Baltic Hubu, no, które można powiedzieć mocno straciły z perspektywy braku transshipmentów na rynek rosyjski oczywiście od początku wojny, to ten ruch w kierunku Ukrainy i z Ukrainy gdzieś tam to równoważył powiedzmy te braki tych transshipmentów. No, a w tej chwili, jeżeli faktycznie miałoby dojść do jakiegoś takiego w miarę powrotu do poziomu sprzed wojny, jeżeli chodzi o obsługę właśnie przez Morze Czarne, które jest no bardziej naturalnym morzem, jeżeli chodzi o obsługę rynku ukraińskiego, no to zdaje się, że może przez to jakaś gdzieś lekka dziura zostać, że tak powiem, w tych wolumenach. No to pewnie jest jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy. Rozumiem, że podzielasz, bo już sama to podniosłaś.
Tak, zdecydowanie też tak uważam i nawet właśnie wicepremier ukraiński, który jest jednocześnie ministrem infrastruktury, też mówił o tym, że oczywiście dla nich teraz głównym wąskim gardłem to jest granica polsko-ukraińska.
Mhm. Ale nie też się dużo dzieje od samego początku.
Tak. Więc widać, że nawet patrząc na wyniki, na przykład jeszcze w 2022 roku miesięcznie na przykład przewozy masowe właśnie przez te przejścia graniczne polskie, polsko-ukraińskie, to były na poziomie na przykład 1 000 000 ton miesięcznie, natomiast już teraz to jest 300 tysięcy ton i widać właśnie rzeczywiście też duże, duże spadki, więc też z tego co słyszałam od różnych osób też z branży, widać też bardzo duże przeorientowanie tego na przykład eksportu ukraińskich produktów rolno-spożywczych właśnie zamiast na przykład transportowania ich dalej do portów polskich, to na przykład przez granicę ze Słowacją czy z Węgrami do Kopru czy nawet Triestu. I bo patrząc nawet odległościowo, to na przykład licząc tak odległość ze Lwowa do Gdańska, to jest 800 kilometrów, ze Lwowa do Odessy też 800 kilometrów, a na przykład też jak liczyłam z Rijeki do granicy ukraińsko-słowackiej, też 800 kilometrów mniej więcej. Więc odległościowo te wszystkie porty są powiedzmy, no, mogą rzeczywiście tutaj ze sobą konkurować o te ukraińskie cargo. I rzeczywiście to jest tak. Oczywiście wszyscy życzymy też dobrze stronie ukraińskiej i mamy nadzieję, że ten ruch kontenerowy tam będzie wzrastać, tylko rzeczywiście ten wolumen, który będzie transportowany do polskich portów, rzeczywiście może zmaleć przez to właśnie, co się tam dzieje.
To patrząc na ten region, takie prawdziwe Trójmorze, jeżeli chodzi o faktycznie ten dostęp do morza, to jest niesamowite, bo myślę, że rzadko w ten sposób patrzymy.
Dlatego w taką stance.
Na ten region, dokładnie. Tam mamy jeszcze inwestycje, znaczy inwestycje, w sumie nawet nie inwestycje, bo to był chyba terminal, który został kupiony przez HHLA, jeżeli chodzi o te CTO, to się chyba nazywa, tak mi się wydaje, jako nazwa, który w tej chwili jest własnością MSC, o czym też wspominałaś tam w swojej publikacji. Tu same kwestie przejęcia, oczywiście HHLA i MSC to jest temat już bardzo obszerny, ale pewnie można się spodziewać też, że bądź co bądź, jakby miało ruszyć CTO, to że pewnie MSC może być też zainteresowany, żeby wrócić, nie tylko oddawać tutaj tą palmę pierwszeństwa do Maersk'a, można powiedzieć, jeżeli chodzi o rozwój tego rynku.
Tak. Tak, tak, właśnie, bo rzeczywiście HHLA ma jeden ze swoich terminali kontenerowych w Odessie i on do tej pory nie funkcjonował, ale właśnie też, tak jak wspomniałam w swojej publikacji na Twitterze, też uważam, że to może być przełożenie na to, że skoro ten terminal na razie jest pusty, to że może po prostu ten ruch się tam pojawić. Do tego na przykład jeszcze w jednej z wiadomości dotyczących właśnie tego statku, który przypłynął do Czarnomorska, to pojawiła się informacja, że też były tam zauważalne na pokładzie kontenery CMA CGM, więc rzeczywiście widać, że gdzieś powoli już też armatorzy się decydują na dostarczanie też ładunków do portów ukraińskich, właśnie tych ładunków kontenerowych. I w ogóle też może taka ciekawa informacja, bo nie wiem, czy też wszyscy z Państwa wiedzą. My też w ośrodku na przykład obserwujemy, w jaki sposób rzeczywiście Ukraina dąży do przeorientowania swojej polityki transportowej i na przykład powstaje bardzo dużo terminali przeładunkowych na Ukrainie. O tych, które są położone przy granicy, czy może w zachodniej części Ukrainy, to myślę, że też większość osób wie, ale na przykład przy granicy z Rumunią też powstaje terminal przeładunkowy, a na przykład Włosi będą budować na Ukrainie przy granicy ze Słowacją i z Węgrami też kolejny terminal, więc widać tutaj bardzo duże zainteresowanie ze strony biznesu i na przykład w tym, powiedzmy, pasie naddunajskim też przeczytałam, że jest budowanych 20 terminali takich przyładunkowych przez prywatnych inwestorów ukraińskich. I tak, widać tutaj bardzo. Tak, tak, bardzo. Tak. To znaczy, pewnie są takie terminale oczywiście niezbyt duże, bo też te ładunki, które są przewożone na barkach, no to też oczywiście to nie są jakieś bardzo duże też ilości. No niemniej widać, że strona ukraińska stawia nacisk na poprawę swojej infrastruktury takiej punktowej też.
Super. Sandra, bardzo dziękuję Tobie za tą krótką i w bardzo szybkim czasie zorganizowaną rozmowę. Mam nadzieję, że tutaj słuchacze docenią, że tak powiem, właśnie ten wkład z Twojej strony. No i udanego tygodnia Ci życzę.
Dziękuję, wzajemnie, dzięki.
No i widzisz, Dominik, no, kontenery wracają na Morze Czarne, gdzieś zaczynają wpływać. Być może będą pojawiać się następne serwisy. Co to znaczy dla Polski? No myślę, że część wolumenu jednak gdzieś tam pójdzie inną stroną, jeżeli to się unormuje. jednak nie przez Gdańsk, nie przez polską granicę, z którą wiemy, że jest dosyć dużo różnych napięć, że tak to ujmę, z perspektywy przekraczania tejże granicy. Trochę rozwiązań się pojawiło kolejowych, no ale myślę, że to jest, chyba nie jest niespodzianka, że władze Ukrainy chcą tutaj jednak przywrócić ruch kontenerowy również na Morze Czarne i wpływać jednak z tym wolumenem swoim do swoich portów. No więc widzimy na naszych oczach, że to zaczyna mieć miejsce.
Tak, wiesz, i de facto duża ilość potoków ładunkowych z Ukrainy, czyli produkty agro, które są głównym jakby w tej chwili motorem napędowym eksportu ukraińskiego, tylko i wyłącznie de facto trafiły na tory i przechodzą przez porty zachodnie, gdyż nie mogły wypłynąć przez porty ukraińskie. Jak tylko sytuacja się unormuje, wygląda na to, że Ukraińcom udaje się z sukcesem utrzymywać Federację Rosyjską w bazach morskich. Drony ukraińskie co chwilę atakują okręty wojenne floty czarnomorskiej. To ten, można powiedzieć, cały ruch pomiędzy portami właśnie Odessa czy pozostałymi portami Morza Czarnego należącymi do Ukrainy względnie się ustabilizował, prawda? No bo de facto ten korytarz zbożowy, który funkcjonował w zeszłym roku, na który Rosja wspaniałomyślnie zgodziła się, że tak powiem, tutaj po rozmowie z Erdoganem, z Turkami i z że tak powiem, pozostałymi graczami tutaj na arenie międzynarodowej, później został on zamknięty, ale Ukraińcy sobie świetnie poradzili, więc de facto zboże i cała reszta, jeżeli chodzi o ładunki masowe, chodziła już. Więc jakby tylko kwestią czasu było uruchomienie ponowne ładunków skonteneryzowanych i zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Moim zdaniem do lata zobaczymy, że będzie tego zdecydowanie więcej. Ale czas pokaże, jak będzie wyglądała sytuacja na froncie.
No tak, dokładnie. Trzymamy tu kciuki, myślę wszyscy, żeby ta sytuacja szła w dobrym kierunku. Patrząc dalej serwisów, no bo można powiedzieć, że to jest serwis w tym momencie wpływający do Czarnomorska. Informacje z Hapaga mówią o tym, że serwis z Europy Północnej na Morze Czerwone i Jedy, tak zwany JDX, dostał nowy przystanek w drodze na południe i zaczął zawijać do Walencji. Także takie przy okazji połączenie się stworzyło. Myślę, że chyba nie jest zbyt jakieś potrzebne z perspektywy polskiego rynku, ale a nuż ktoś potrzebuje takie połączenie. W tej chwili wygląda z Antwerpii do Walencji, Damiety, Jedy, Damieta i z powrotem do Antwerpii. No tutaj dużo się dzieje mimo wszystko, tak. przez to, co się dzieje w samym tu, powiedzmy, Morzu Czerwonym, więc te informacje się pojawiają co chwilę, jakieś zmiany. I tak samo MSC reorganizuje swój serwis pod tytułem Petra.
Tak jest. Miasto kamienia, prawda? Petra, starożytna, od której nazwę przyjął serwis. Faktycznie obsługiwana przez statki o pojemności od 2700 do 4700 TEU. MSC również, tak jak i Hapag, stwierdziło, że będzie musiało znaleźć jakiś sposób na dostarczanie ładunków do klientów z tego regionu i de facto serwis funkcjonuje w takiej rotacji. Singapur, Colombo, Djibouti, Salalah, Colombo, Singapur. I tak to w tej chwili wygląda.
No i tutaj zmian nie koniec, bo CMA również wprowadza zmiany w swoich serwisach w tym momencie dotyczących rynku afrykańskiego. Mówimy Eurafie 4, Eurafie 5. I Euraf 4 wygląda w tym momencie następująco. Mamy 6 statków pomiędzy 3600 TEU, wypływają z Walencji, później Algeciras, Tangermet, Freetown, Lome, Bata, Malabo, Kiribi, Libreville i z powrotem do Walencji. To jest ten pierwszy. Tak będzie ruszać od połowy maja. Z kolei drugi, który dotyczy troszeczkę bardziej, jeszcze bardziej bym powiedział, Medu, mówimy o Tangermet, Algeciras, Tema, Leki, Cotonou, Pont Noir, Luanda i z powrotem do Tangeru. I tutaj troszkę większe jednostki, też w ilości 6 sztuk, pomiędzy 4 a 4,5 tysiąca TEU. Także zmiany, zmiany, zmiany. I tak samo dalej jest kolejna zmiana chyba.
Kolejna zmiana. Właściwie to zmiana z tego regionu. Mówimy o Middle East, Indian Subcontinent, który w 2023 roku wzrósł o 9,3% do 30,9 miliona TEU. Według CTS-u, czyli Container Trade Statistics. Wiesz, to co mnie zastanowiło, to...
To jest chyba region, który najszybciej rośnie, tak w ogóle, pamiętam w tych wszystkich statystykach. Nie?
Właśnie, pytanie, rośnie czy rósł, nie? Bo dane są za 2023. No, pod koniec 2023 pojawiły się, że tak powiem, ataki na jednostki cywilne z Jemenu. Jeżeli chodzi o wzrosty, to tutaj one faktycznie były imponujące, no bo 9,3% w czasie, kiedy generalnie wszystko to, co widzieliśmy na innych serwisach czy na innych rynkach, no raczej nie wykazywało jakichś znaczących wzrostów. Może to dziwić pozytywnie. Dobrze, że widać takie odbicie. Natomiast no pytanie, jak to się będzie układało. No cóż, to słuchaj, to co jest najciekawsze, to ja tak sobie popatrzyłem, że tak, jeżeli chodzi o eksporty do na przykład z tego regionu, to Łacińska Ameryka wzrosła o 34%. Szaleństwo, co? 34%, a eksporty do subsaharyjskiej części Afryki o 20%. Co prawda obydwa te trady to jest poniżej 20%, no ale wzrosty takie duże. A Faris wcale nie mocno.
No, procentowo to sporo, ale patrząc na z perspektywy, nie wiem, Europy, która tu już całkiem dużo waży, no to też wzrosło takie powiedzmy solidne 5% jak na ten czas. Więc widać, że tutaj jako cały region rozwija się dobrze. Region oczywiście w zależności od tego, kto jak nazywa swoimi regionami, bo to jest Middle East i India Subcontinent. No, często to są już dwa regiony w wielu firmach. Gdzieś tam India Subcontinent najczęściej chyba jest parowany bardziej z Azją, a Middle East często z Europą, więc w zależności kto jak to oczywiście liczy. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o same pochodzenie i to na ile tam jeszcze jest tej wymiany wewnętrznej, to jest to całkiem trafne, żeby jednak to ze sobą łączyć. Bo bądź co bądź, jak popatrzymy sobie, nie wiem, na Emiraty, no to jednak wpływ powiedzmy Indii i nawet hinduskich pracowników jest znaczący tutaj na ten region. Tych połączeń jest coraz więcej takich i kulturowych i wymiany handlowej, więc więc być może to jest coś, co w ogóle będzie się zmieniać w przyszłości, żeby właśnie tak to łączyć, taką ME i IS. No ale Dominik, powiedz, miałeś okazję jeszcze porozmawiać z Justyną Świebodą.
Tak jest, miałem okazję porozmawiać z Justyną Świebodą, czyli panią prezes zarządu Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, a mianowicie rozmawialiśmy o konferencji Polska Logistycznym Hubem Europy, na którą to serdecznie zapraszam. Ze mną jest dzisiaj Justyna Świeboda, czyli prezes zarządu Polskiego Instytutu Transportu Drogowego. Cześć, Justyna.
Cześć, dzień dobry.
Hej, słuchaj, mamy przyjemność być partnerem, a jednocześnie jesteśmy bardzo, bardzo zainteresowani właśnie wydarzeniem, które już jest kolejny raz z rzędu jednym z tych kluczowych na mapie konferencji i spotkań naszego biznesu, czyli Polska Logistycznym Hubem Europy, który będzie odbywał się na pokładzie statku 15-17 maja. Powiedz coś więcej.
Tak, 15-17 maja będzie konferencja Polska Logistycznym Hubem Europy. Polski Instytut Transportu Drogowego realizował taki projekt, w ramach którego spotykaliśmy się z ekspertami i na zakończenie tego realizowaliśmy debaty na żywo, później przyszła pandemia, więc na zakończenie tego takiego projektu była właśnie konferencja raz w roku. I od zeszłego roku tą konferencję realizujemy z partnerem Polferis na promie Nova Star. W zeszłym roku była pierwsza edycja, w tym roku jest druga. Wypływamy z Gdańska do Nynäshamn. Tam mamy przejazd autokarem do Sztokholmu, zwiedzanie i powrót na pokład promu i powrót do Gdańska. To z takich bardzo technicznych rzeczy, bo oczywiście poza technicznym, czyli po prostu przepłynięciem z Gdańska do Nynäshamn na promie przewidzieliśmy kilka niespodzianek, a przede wszystkim bardzo, bardzo merytorycznych dyskusji.
Świetnie. Z tego, co czytam na stronie, którą, że tak powiem, mogę zacytować, to jest www.pitd.org.pl i tutaj jest właśnie wzmianka o Polska Logistycznym Hubem Europy. To agenda jest bardzo, że tak powiem, tutaj można powiedzieć napchana, bo mamy tak, dzień pierwszy, tak jak powiedziałaś, wypłynięcie, później mamy debatę pierwszą, debatę drugą, następnego dnia trzecia, czwarta debata i powrót do Gdańska. Słuchaj, jakie są główne tematy, które będziecie poruszać na właśnie na tej konferencji na pokładzie Nova Star?
Przede wszystkim w pierwszy dzień zaczynamy od krótkiego networkingu i przywitania się ze wszystkimi uczestnikami i zaczynamy wykładem, który będzie prowadzić pani Elina Lolis, a będzie mówić o tym, w jaki sposób skuteczna komunikacja międzykulturowa może pomóc nam osiągnąć sukces w biznesie. Następnie właśnie pozostając w tematyce biznesu, będziemy mówić o tym, jak sztuczna inteligencja wpłynęła na biznes, na to, co się teraz dzieje, jak to wpłynęło na logistykę, ale też będziemy mówić po prostu o stanowiskach, tak? Jakie umiejętności teraz będą potrzebować logistycy i spedytorzy, aby na tym rynku się odnaleźć. Będziemy bardzo dużo mówić o trendach i wyzwaniach w branży TSL. Będziemy mówić o tym, co będzie się działo w tym roku i w latach kolejnych. W kolejnym dniu właśnie mamy przewidziane kolejne dwie debaty. Pierwsza z nich będzie dotyczyła polskich hubów logistycznych. Dużo się dzieje u nas w intermodalu. Sceptycy powiedzą, że to jest ciągle za mało, ale mimo wszystko chcielibyśmy podkreślić rolę polskich hubów logistycznych. Nawet dzisiaj, chwilę przed włączeniem startu, rozmawialiśmy tutaj z Dominikiem i rozmawialiśmy o roli Gdańska i tej rozbudowie, która właśnie jest. Więc z ekspertami będziemy taki temat poruszać. No i wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę, że prowadzenie firmy transportowej w Polsce, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy była pandemia, kiedy była inflacja, kiedy w tym momencie mamy dużo, dużo mniej ładunków, ciągłe zmiany, pakiet mobilności, nowy ład, nowy zielony ład i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy i tutaj przedstawiciele firm transportowych będą mówić o tym, jak sobie z tymi problemami radzą. Mamy też gości specjalnych, którzy będą uczestnikami, z którymi będziemy, którzy mają też swoją rolę i będą w tych debatach uczestniczyć. Będzie Dorota Raben, będzie Elina Lolis, będzie Magdalena Szaroleta, będzie Maja Maszońska i członek zarządu ABC Czepczyński. Są to naprawdę duże firmy, duzi operatorzy logistyczni, więc bardzo zapraszam.
Super, brzmi wspaniale, powiem szczerze. Ja tak jeszcze zauważyłem na agendzie, że oprócz oczywiście debat, które na pewno będą bardzo interesujące, również przewidziany jest czas na networking.
Tak, w zeszłym roku tego networkingu było dość sporo. Wychodzimy z założenia, że bardzo zawsze, kiedy Polski Instytut Transportu Drogowego odpowiada za merytorykę, zapraszamy ekspertów z różnych branż. Nie boimy się głośno mówić o tym, że jest źle i co nam przeszkadza. To poza tym staramy się, żeby był czas na ten networking. Częściowo networking odbywa się na promie. Będą różne niespodzianki, ale tego naprawdę nie chcę zdradzać. A poza tym, kiedy właśnie przypłyniemy do Nynäshamn, będzie autokar do Sztokholmu i tam będziemy mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Vasa i zwiedzenia Sztokholmu. Będzie to wycieczka z przewodnikiem, który opowie o tym, jak się zmieniał Sztokholm, jaka jest w ogóle kultura, więc jakby cały czas w tej międzykulturowości tak naprawdę zostajemy, bo okaże się, że Skandynawowie są troszeczkę różni od nas i to, co dla nich jest powiedzmy czymś normalnym i zwyczajnym, dla nas już nie, bo my tego nie znamy. Więc ten networking tam w Sztokholmie jest też troszeczkę inny, bo każdy zdejmuje z siebie ten garnitur i sukienki, i szpilki, jeżeli chodzi o kobiety, i rozmawiamy o czymś innym, tak zupełnie na luzie, i w zeszłym roku te rozmowy w kuluarach były nie tylko o tym, co się dzieje w rynku i jak jest źle, ale każdy bardziej poznał siebie, tą drugą osobę, i rozmawialiśmy o hobby, kto co robi po pracy, więc ten networking naprawdę był wyjątkowy.
No, wiesz, ja absolutnie z tobą zgadzam. Mamy zresztą przyjemność często nagrywać ETA Kulturowo, które prowadzą nasze koleżanki z zespołu, Gosia i Ewa i Alina. I też szczególnie Gosia jest bardzo mocno, że tak powiem, tutaj kulturowo, można powiedzieć, zaangażowana właśnie w Skandynawię, ponieważ i mieszkała w Szwecji i ma olbrzymie doświadczenie, i właśnie często nam o tym opowiada, że jest to pewne połączenie takiego luzu skandynawskiego, który na pewno na konferencji będzie też widoczny. Także wiesz, jak ja na to patrzę, to jest super wydarzenie. Jako ETA FM z wielką chęcią weźmiemy w nim udział. Także tylko czekać, czyli powtórzmy, to jest 15-17 maja. I gdzie można, słuchaj, się zapisać na konferencję?
Na stronie Polskiego Instytutu Transportu Drogowego. Wchodzimy w link, wypełniamy formularz i jesteśmy już zapisani.
Czyli takie to proste, słuchajcie. Serdecznie zapraszamy w imieniu PITD oraz ETA FM i pozostałych, tak powiem, tutaj i partnerów, i organizatorów, i gości, i prelegentów na to wyjątkowe wydarzenie. To już za właściwie niecałe 40 dni. Także serdecznie Was zapraszamy. No i cóż, dziękuję Ci bardzo, Justyno, za przedstawienie nam tego i widzimy się na promie.
Dziękuję bardzo i mam nadzieję, do zobaczenia na promie.
Tak jest, także...
No to teraz... No. Wszyscy wiedzą, że można się promem przepłynąć.
Tak, i taka pływają, pierwsza chyba jedyna konferencja, o której wiem, żeby była właśnie w całości na wodzie. No bo tak z reguły mówi się o wodzie, ale na lądzie.
I to tak całkiem długo. A trasa podobna w sumie do tego nowego połączenia, o którym, powiem Ci, nie udało mi się znaleźć zbyt wiele szczegółów. Ale padła informacja, i to jest informacja, którą podało miasto szwedzkie, i teraz pewnie mnie Małgośka tutaj będzie potem korygować poza anteną, bo nie mam zielonego pojęcia, jak powiedzieć, Södertälje, coś takiego, że jest połączenie między Södertälje a Polską. Ale nie wiem, czy Gdynią, czy nie Gdynią, Express Feeders podobno takie połączenie otwiera też Polska Szwecja.
Tak jest. Jest to miasto, które de facto, i port, które znajduje się na południowy zachód od Sztokholmu. Mniej więcej w 1/3 drogi pomiędzy Sztokholmem a Nyköping, albo Norrköping, albo Norrköping. Ja zawsze się zastanawiam, bo jeszcze przy okazji masz tutaj Linköping. Także tak, można się pogubić, ale w każdym razie
Główny logistyczny region Szwecji, tak to nazwijmy.
Tak jest, główny logistyczny region Szwecji. Czuwaj, druhu, policzyłem miast na...
Jak polskie Kutno.
Tak jest. Także jest to o tyle ciekawe, że de facto, jeżeli chodzi o właśnie o tą miejscowość Södertälje, czy zwał jak zwał, przepraszam bardzo wszystkich rodowitych Szwedów za paskudną wymowę z mojej strony. Jest to wyjście de facto z jezior, które się nazywa Mälaren. I tak jak wspomniałeś, przy tych właśnie nad tymi jeziorami jest bardzo duża część przemysłu szwedzkiego. Jest też taka miejscowość, która się nazywa Västerås, gdzie też zlokalizowanych jest trochę zakładów produkcyjnych, i no, zawsze mnie to ciekawiło, że wiesz, że właściwie zlokalizowane są, czy przemysł jest zlokalizowany nie nad samym morzem, tylko właśnie gdzieś tam kawałek dalej, nad jeziorami. No ale cóż.
Bo to taki tam jest naturalny trójkąt chyba, nie? Między Göteborgiem, Sztokholmem i Malmę. I tak mi się wydaje, że to jest taki punkt grawitacji, no bo bądź co bądź, to jest chyba główne ośrodki gospodarcze w Szwecji, i chyba po prostu stamtąd jest najbliżej do wszystkich rynków zbytu, przynajmniej tych lokalnych. No i pewnie od tego się zaczęło. A potem jak weszły już globalizacja i różne inne, no to tam też poszły centra dystrybucyjne. Już jednak produktów nie stamtąd. No, ale
słuchaj, teraz
nowe połączenie, Polska-Szwecja, jak ktoś potrzebuje, zachęcamy do szukania na stronach Express Feeders. A we flocie dalej nowe statki wychodzą. Podsumowanie marca już jest bardzo długie. Kwiecień się zaczął. W kwietniu, pomimo tego, że mówimy praktycznie o pierwszym tygodniu kwietnia, no to już mamy Hyundai'a Ametysta na wodzie, 14 tak tysięcy jest. I mamy jakąś Interasię, taką 7 tysięcy, jakiś taki rozdmuchany feeder pewnie.
Accelerate.
Który sobie będzie pływał.
Co za piękne nazwa.
Będzie się akcelerował po Morzu Chińskim.
Tak jest, no bo w marcu to już chyba nawet kilka razy przedstawialiśmy, ale mamy tak. Busan Express 23600 TEU, MSC Lella, MSC Ilaria, MSC Maria Grazia. Wszystkie podobne, panie, pomiędzy 16 a 15 tysięcy TEU, także...
Zwłaszcza jak zaakcentujesz, tak jeszcze wiesz, po włosku, to będą wszystkie bardzo podobne.
Słuchaj, ale to widzisz, bo Włosi prowadzą telekonferencje, ponieważ jeżeli ciebie nie widać, jak używasz rąk, to właściwie ciężko zrozumieć, co się mówi, prawda? To wiesz, to jest to. Tak się właśnie zacząłem zastanawiać, jak to wygląda na przykład praca we włoskiej firmie, nie? Jak na przykład musisz rozmawiać przez telefon. To nie idzie zrozumieć. Tak, wiesz, no ale...
Nie, Teamsa trzeba robić.
Ale Włosi są wspaniali, także tutaj możemy pozdrowić tylko firmy z Włoch i naszych kolegów i koleżanki. Ale faktycznie statków co nie miara. W marcu mamy jeszcze całą masę statków mniejszych, bo i statków, prawda?
Lista jest przeraźliwie długa.
Lista jest przeraźliwie długa i zakończona jest statkiem Mikaduki i Moto Lines 245 TEU pojemności. Tak.
To taki na te jeziora szwedzkie w sam raz.
Tak, tak. Myślę, że tak. Tutaj to w sam raz statek o tej wielkości bez problemu przejdzie. Ale słuchaj, wiesz, statków wchodzi sporo, ale jak sobie patrzymy na ilość floty, która nie pływa, czyli ten nasz słynny idle tonnage, to de facto jest dalej poniżej 1%. Także widać, że sytuacja raczej, okej, teraz się zaczyna to trochę podnosić, bo tak ostatnie właściwie tygodnie, ostatnie notowania były w okolicach 1%, zeszło troszeczkę bardziej w dół w lutym, marcu i teraz w kwietniu doszliśmy do poziomu bodajże 0,9% jednostek, które mogłyby pływać, ale nie pływają, bo nie znajdują zatrudnienia, nie? No i dosyć sporo zwiększyła się ilość statków, które znajdują się w stoczniach, to jest ciekawe. Akurat od lutego właściwie do początku
kwietnia. Było trochę wypadków i chyba flota potrzebuje też już znowu maintenance'u po tych kilku...
Możliwe.
...nastu tygodniach dosyć niskiego tego idle fleet, więc...
Tak, bo wydaje się, że tutaj mocno to wzrosło, bo de facto z poniżej 1% wzrosło do 2%. Tutaj jest to proporcja do całkowitej floty kontenerowej, więc... To jest dosyć duży wzrost, nie? Tak jak sobie patrzymy.
Tak. A wiesz co, bo tak akurat trafiłem jeszcze na podsumowanie, słuchaj. W marcu ta lista długa to oznacza 41 jednostek. W sumie to aż na 260 tysięcy TEU.
Tak jest. No.
I z czego 145 tysięcy zeszło ze stoczni chińskiej, 92 z koreańskiej i 20 z japońskiej. I tak mi teraz zadźwięczało w uszach, jak ten akt Bidena zakazujący suwnic chińskich, czy teraz za chwilę będzie mowa, że chińskie statki też są niefajne.
Tak, no właśnie.
Że nie będą mogły wpływać do amerykańskich portów, słuchaj, ale by było.
Pytanie, czy ten statek, który przydzwonił, wiesz, w most w Baltimore, czy to był statek produkcji chińskiej, bo jeżeli tak, to wielkimi krokami zbliża się akt, w którym, wiesz, wszystkie statki muszą być wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych. Nieważne, że nie ma gdzie tego wyprodukować, ale
Jezu.
Wiesz, słuchaj, to dopiero by była sytuacja, nie?
No, to dwa razy nie mów. Lepiej tego nie podpowiadać.
Lepiej nie.
Nie, żeby ten...
Nie, żeby nas coś słucha tam, nie? W Stanach, ale jakby, no. Wiesz, to, nigdy nie wiadomo, to wiesz. No, w każdym razie, oprócz tego mamy co? Mamy, patrząc na napędy, mamy 207 tysięcy TEU napędzane konwencjonalnie, LNG 47 tysięcy i słuchaj, MDF 2300. I w pierwszej chwili zacząłem się zastanawiać, MDF? Czyżby były...
Prosto z IKEA.
Czyżby były, dokładnie, napędzane resztkami na przykład z IKEA, to doszliśmy już do takiej, wiesz, do takiego poziomu ekologii, że już przepalamy na przykład stare kuchnie, ale nie. MDF, to zdaje się, mówimy o metanolowym napędzie, prawda? Czy też metanol.
Tak, ale, Ale i tak powiem ci, że powala, nie? Ilość newsów, jakie wychodzą tak. Zawsze, a tu dual, jeżeli chodzi o zamówienia, nie? Zawsze mówię, o, zamówiono metanolowe, o, zamówiono LNG i tak dalej. Potem patrzysz na podsumowanie, ile wyszło? 207 tysięcy konwencjonalne, powtórzę. Tak. 47 LNG, 2300 metanu.
Tak jest.
Czy wiesz?
To jest jeszcze chyba pieśń przyszłości.
80%. No. 80% konwencjonalna, nie?
No tak, ale tutaj...
Mega dużo, w szoku jestem.
Tutaj zdaje się, zanim to, co my mówimy, że właśnie zostało za...
Ty, ale my to już 3 lata mówimy.
No, 3 lata mówimy, ale widzisz, ale to jakby dopiero zacznie się teraz spełniać. Może, wiesz, może od momentu, kiedy pewne rzeczy zostały zrobione, czy inaczej, zakontraktowane, do momentu, kiedy technologia pozwala, no to trochę jednak czasu mija, zresztą, wiesz... No, słuchaj, zobaczymy. Jak na razie mamy informację, że jednak mimo to 207 tysięcy, to jest 80%. Niesamowite.
Bardzo dużo.
Słuchaj, ale tak z takich ciekawostek portowych, to co mnie zaintrygowało, bo miałem okazję być, oglądać. Byłem w zeszłym roku w Georgii, ale nie, w Gruzji. I wiesz co, i pamiętam, że oglądałem porty właśnie Poti i Batumi, jednocześnie Anaklia, Deep Sea Port. Informacja została podana o tym, że będzie, czy właściwie już jest otwarty przetarg na budowę terminala głębokowodnego w Anakli. I ciekawostka jest taka, że de facto Gruzja, wiesz, wydaje się małym krajem tranzytowym pomiędzy Azerbejdżanem, Morzem Kaspijskim a Morzem Czarnym, ale te porty są bardzo mocno w tej chwili zutylizowane, gruzińskie. Także nie wynika to tylko z tego ruchu, wiesz, Middle Silk Route, o czym się często tutaj mówi, tylko po prostu ta część, powiedzmy, świata zaczyna generować coraz więcej kontenerów. I jak byłem, to faktycznie jest tam dosyć ruchliwie w portach. Oczywiście terminale nie są takiej wielkości jak te w zachodniej Europie, czy w Azji, czy nawet u nas. No ale mimo to ciekawe, bo fajnie to brzmi, nie? Deep water, tak wiesz, w Anakli. Może kiedyś będą tam zachodziły duże statki. Kto wie?
Może tak. No wiesz, inwestycja musi pójść, wiadomo. Te cykle infrastrukturalne są długie, więc jeżeli nie będzie, to nie będą zachodziły. Kiedyś to samo dotyczyło portu w Gdańsku, więc też poszła swego czasu inwestycja. Od kilkunastu już lat chodzą.
Tak jest. Wiesz, jedyna rzecz, która jest dosyć taka, powiedziałbym, dyskusyjna, to to, że Anaklia jest właśnie na północy Gruzji i jest, no, że tak powiem, blisko takiego kraju, który jest znany z tego, że jest bardzo przyjaznym sąsiadom, a mówię o Federacji Rosyjskiej. Także trzymam kciuki za naszych gruzińskich przyjaciół, żeby mogli wybudować ten terminal, bo tak, doświadczenia gruzińskie są takie, że właśnie 20% ich powierzchni jest, czy terenu jest, no, pod okupacją, jakby nie było, Federacji Rosyjskiej. Przepraszam, są dwie niezależne republiki, czy zwał, jak zwał. Twory, byty. No? Także...
Słuchaj, obiecaliśmy ostatnio trochę pogadać, a właściwie to dokończyć temat, jeżeli chodzi o rentowność armatorów, trochę o productivity, to jest to, na co nam zabrakło ostatnio czasu. Także przywołuję, bo inaczej nam zabraknie czasu.
Tak jest.
No i pojawiły nam się takie dosyć ciekawe zestawienia przygotowane przez bardzo dobrą firmę, która się nazywa C-Intelligence, jeżeli chodzi o generowany obrót linii żeglugowych generalnie. No i jak pewnie tam wiele osób nie zdziwi, w tej chwili za ostatni rok mamy większość wyników jest na polu czerwonym, w sensie jest negatywna. No i tak mówimy tu o spadkach, oczywiście z takich historycznie wysokich poziomów, więc nikogo to nie dziwi, że spadło, zwłaszcza patrząc na to przez pryzmat indeksów, o których rozmawiamy co tydzień też. No ale te spadki są oczywiście przeogromne, bo mówimy o spadkach rzędu 6 miliardów mniej revenue w Maersku, prawie 6 w CMA-u. No, Costco jest trochę, że tak powiem, niedoanalizowane, że tak to ujmę. No i dalej patrząc, HAPAC minus 4, ONI minus 3, mówię cały czas o miliardach dolarów.
Tak jest.
Potem mówimy o OOCL-u, który powiedzmy częściowo powinien być z Costco, ale jak widać, tu się wartość pojawia, minus 1,5. Evergreen minus prawie 1,5, Hyundai minus miliard i później tam Yangming, Zim i One High pomiędzy miliardem a 500 milionów. Także to wszystko na dużych spadkach. Rok wcześniejszy był generalnie podobny, jeżeli chodzi o ujęcie procentowe, bo tutaj jest oczywiście analogiczne i mniej więcej na poziomie 50% w dół.
Tak.
Ale powiem Ci, że to, co mnie zainteresowało, to ten przestrzał na te wartości od 2010 roku, w sensie gdzie my właściwie teraz wracamy. No i tu patrząc może po tym MESC-u, myślę, że nikogo nie zdziwi oczywiście, że nie wymieniliście MSC, MSC tych danych można zapomnieć, można im pomachać z daleka, co jedynie od czasu do czasu padnie jakaś informacja.
Ci, co mają wiedzieć, wiedzą, jakie są wyniki MSC.
Ta, ci na Sycylii, przepraszam, we Włoszech wiedzą.
W Genewie,
W Genewie, tak, przepraszam, w Genewie. Na przykładzie MESC-a, czyli tego numer dwa wciąż, bo już nie wiadomo jak długo, być może CMA niedługo będzie większy, ale numer dwa, jak popatrzę sobie na te 7,1 miliarda, co jest zeszłorocznym wynikiem,
tak.
2024 myślę, że będzie słabszy, patrząc na prognozy, jakie tam były, nawet do chyba minus 2 na poziomie EBIT-u, no to my się tu cofamy i 2018 mamy 7200, czyli mówimy o wyniku sprzed 6 lat. Potem jak się cofniemy, to też był taki jeszcze większy dołek, było nawet 5300, 5100, i potem jak się cofniemy do samego 2010 było 6200, no i ten 6200 to ten 2010 rok to też już był kryzys, także pewnie jakbyśmy sobie tak to byli w stanie przedłużyć 2009-2008, to niewykluczone, żebyśmy trafili z powrotem do tej wartości 7 miliardów, co mniej więcej jest teraz, i taką sinusoidę pewnie byśmy mogli tu ładną przeprowadzić w tym momencie w takich cyklach powiedzmy, nie wiem, sześcioletnich? Pięcio-sześcioletnich, coś takiego, nie?
Tak.
Że to tak sobie tu to wszystko lata, no i tak, wiesz, patrzę dalej na Costco w ujęciu do 2010, to tak wszystko analogicznie, nie? Także ciekawe, gdzie my teraz jesteśmy w tym cyklu, bo widać, że te wartości były, tak nawet do 5 sobie spadały, nie? 2024 będzie niższy niż zeszły rok.
Tak, wiesz, to co jest też ciekawe, to korelacja przychodów generalnie z później tak zwanym EBIT-em albo operating profit, nie? Który też był pokazany, bo de facto tak, C-Intelligence pokusiło się o zestawienie sumy, na przykład właśnie EBIT uzyskanego przez ostatnie lata i tak jak mówisz, 2011, generalnie kryzys, Maersk w plecy minus 627 milionów, Costco 1 270 milionów, nie? I tak widać, że w 2015-16 większość linii miała problem, bo jednak też był okres taki niefajny. Jak popatrzymy sobie...
No, rzuca się w oczy Hyundai.
O, właśnie chciałem powiedzieć, że de facto od 2011 do 2019 ten okres posuchy był dosyć długi w przypadku południowo-koreańskiego armatora.
Można powiedzieć, że cała dekada na minusie.
Tak, cała dekada na minusie. I faktycznie, jeżeli podsumujemy sobie te od 2010 do 2020, właściwie 2012 do 2023, to mamy, cóż, no MERS 13,5 miliarda, co tak jakby popatrzeć na całość okresu, to zobacz, większość jest skumulowane w 2021-2022 roku, nie? Bo tutaj mamy, chociażby w przypadku Merska, mamy 6,3 miliarda zysku operacyjnego i 4,8, czyli mamy de facto 11 miliardów uzyskanych w 2 lata, a pozostałych właściwie 10 lat czy więcej, niecałe 2.
No, masakra.
To pokazuje, jak to skala.
Tak, patrz, No, to o tym rozmawialiśmy parę razy już na przestrzeni, można powiedzieć, całego tego
Tak.
cyklu górki, że to, że linie zarabiały takie krocie w tych 2 latach, co oczywiście wywróciło gospodarki i biznesy wielu firm do góry nogami, no to jednak przez pryzmat poprzedniej dekady to wygląda zgoła odmiennie. No i tutaj właśnie te dane idealnie to obrazują. Powiem ci, że zaciekawiło mnie też widok ten wolumenowy, bo
A tak.
Hyundai, który notował, no, że tak powiem, najgorsze wyniki, tak z perspektywy tych minusów, to prawie przez 10 lat, bardzo stabilnie, jeżeli chodzi o sam wolumen, gdzie większość firm jednak miała jakieś tam mniejsze lub większe fluktuacje. Także
Tak.
chyba wysunąłbym taką hipotezę, że nie doinwestowali tego biznesu swojego, że jednak tutaj
Może
to
być.
dążenie do zwiększenia skali przez większość firm to jakoś ich tam ratowało
Tak.
w tej poprzedniej dekadzie.
No tak, bo to szczególnie widać Maersk, CMA, CGM, COSCO, Hapag-Lloyd,
No.
nawet WCL, mało, ale mało, jednak wszyscy oni wykazywali bardzo duże wzrosty, nie? Od 2012 do 2020, powiedzmy tam pierwszego, drugiego roku, to były wzrosty. A tak jak mówisz, Hyundai był bardzo stabilny i drugą taką firmą to jest ZIM, który de facto też za bardzo nie urósł. Okej, no można powiedzieć, że jest wyżej niż w roku 2012, ale też było to bardzo takie stabilne. Także tak, widać, że ci dwaj armatorzy raczej postawili na wstrzymanie tego rozwoju i zwiększenia wolumenu, a reszta ratowała się jednak tym, żeby coraz więcej przewozić, więc koszty stałe udało się, że tak powiem, rozłożyć na większą ilość jednostek. W tym wypadku TIU, powiedzmy tak, czy kontenerów, także no, takie możemy wysnuć bardzo wstępne wnioski z tego, co oglądaliśmy, nie? I też to
Tak.
jest, słuchaj, ciekawe, jest jeszcze coś takiego, co się nazywa employee productivity, nie? Czyli produktywność pracowników danej linii żeglugowej. Ciekawe, jak to jest liczone, czy to jest liczone.
To jest konkretny przykład
O.
w tym momencie Hapaga, oficjalny przykład,
No
znaczy
właśnie.
oficjalny, no też przygotowany przez firmę, która się zajmuje analizą, więc nie wiem w sumie czemu akurat Hapaga, być może w tych raportach finansowych mają jakąś dodatkową informację, która pozwala na tego typu obliczenia wykonać, ale tak, tutaj też to zwróciło moją uwagę, bo zobacz, ta produktywność, która tutaj jest liczona w TU na osobę zatrudnioną na
Tak.
tydzień, tak jest przyjęte, to tak w ogóle to nam się wydaje ultra niska.
Co nie? Bo tutaj mamy co? Mamy employee productivity na poziomie
Zobacz, to się zaczyna w
20?
2009
No.
roku, gdzie w 2009 roku mieliśmy 16 TU na osobę. No to wiesz, ja tak w 100% nie znam oczywiście tego, jak dokładnie się rozkłada jeszcze różne wielkości kontenerów w biznesie Hapaga na świecie, no ale pewnie bym przyjął, że większość jest 40-tek.
No.
Tak w ogóle, nie? No więc tak, bazując, że tych 20 też trochę jest, no to nie jest więcej niż 10 kontenerów w tygodniu, które jedna
No nie.
osoba średnio jest w stanie obsłużyć. To podejrzewam, że to jest liczone oczywiście na wszystkie osoby, nie? W
No
sensie
tak.
te osoby tak produktywne z perspektywy operacyjnej, to tu jest tylko margines, potem mamy te wszystkie indirekty tak zwane, na które się pewnie ta produktywność też rozkłada, więc tak domyślam się, że to jest po prostu na każdą osobę zatrudnioną. I w tym
Ale
momencie,
wiesz, no.
wiesz, 10 kontenerów w tygodniu,
Powiem
to
tak.
nie brzmi porażająco. I ta wartość właściwie,
Utrzymuje
no
się.
dobra, rośnie,
A.
ale to nie jest taki
Nie ma
jakiś
szału.
drastyczny wzrost, no
Nie.
bo wzrosło z 16 do 19
Wiesz co? I wydaje mi się, że to
TU
jest
w tym momencie.
trochę. To jest chyba trochę jakby takie potwierdzenie tego, że żegluga nie jest najbardziej innowacyjnym przemysłem na świecie. Mimo tego, że mamy coraz większe, coraz bardziej efektywne statki, że zaczynamy palić MDF, już chciałem powiedzieć, ale metanol. Wiesz, że mamy super ekstra fajne sposoby bukowania kontenerów na stronie, powiedzmy, armatorów, a mimo to produktywność nie idzie jakoś strasznie do góry. Słuchaj, od 2009 roku, no wtedy na przykład królowały co? Faksy, tak? Tak de facto. Nikt nie mówi o sztucznej inteligencji, nie było chatbotów.
No, pamiętam, że faksy jeszcze były, ale czy królowały, to nie wiem. No maile były, no ale jakie chatboty?
Tak, ale wiesz, to był ten czas, kiedy EDI to było, EDI, serio? Oczywiście terminale z armatorami to wymieniały, ale poziom technologiczny był zupełnie inny, a de facto te wszystkie, wiesz, te wszystkie nowinki techniczne nie przełożyły się jakoś na wzrost efektywności. I pewnie tutaj akurat mamy dane Hapaga, ale dam sobie rękę obciąć, może tą prawą, bo jestem leworęczny, że wiesz, tutaj produktywność u innych armatorów bardzo podobnie wygląda ten wykres. To nie jest tak, że z postępem technologicznym nagle 3 razy, 4 razy więcej są, że tak powiem, jest więcej tiłów. Tak,
aż byłbym ciekaw, no. Nie? Bo tu jest jeszcze jeden ciekawy wykres. Tych wykresów mamy kilka, ale wszystkich nie będziemy w stanie omówić, bo jak zwykle czas się kończy. Ale ostatni wykres, który sobie tutaj tak patrzę, to jest też bardzo ciekawy, bo on pokazuje, jaki jest koszt operacji po stronie tych operacji lądowych, czyli nie wliczając załogi statków per TEU. No i powiem ci, że tak jakbyś myślał sobie, że wraz z jakąś tam efektywnością ten koszt w tym momencie operacji powinien się zmniejszać, nie?
No tak.
No to on rośnie. I on rośnie już w trochę innej skali.
Tak.
Bo o tyle, co powiedzmy w tym 2022, w czwartym kwartale, rozumiem, że to było zachwiane, był straszny problem z podtami, przebukowywanie i tak dalej, wszyscy myślę, że jeszcze pamiętają, jak to wszystko wyglądało i wtedy on był 100 euro na TEU, ale on mimo wszystko z perspektywy tego 2023 roku, a 2009 to się zdublował właściwie do dzisiaj, nie?
No tak.
Czyli tak de facto ten udział właśnie powiedzmy człowieka w tym w organizacji tego transportu no, się podwoił z perspektywy kosztowej oczywiście, co ja rozumiem, wzrost wynagrodzeń i w ogóle wszystkim oczekiwania są takie inne, rynkowo wygląda też to tak, a nie inaczej, większość rzeczy drożeje i tak dalej, więc oczekiwania oczywiście są, no ale z perspektywy tego ratio pomiędzy właśnie tym, ile czasu to potrzebujemy zrobić versus ile tak naprawdę ten czas kosztuje, no to widać, że to jedno idzie do góry, a drugie wcale ta efektywność nie rośnie i przez to bądź co bądź koszt jest większy i o tyle co w 2022 roku, gdzie stawki można powiedzieć były takie, a nie inne i pozwalały dużo większe koszty udźwignąć, o tyle w 2024 roku,
No tak.
Będzie to wyzwanie. Nie tylko myślę, że dla Hapaga, bo tu były cały czas wartości Hapaga.
Będzie. Będzie to wyzwanie i wiesz, i to jest zadziwiające, nie? No bo de facto absolutnie nowe technologie, to o czym słyszymy cały czas, wiesz, de facto co chwilę armatorzy mówią o tym, że redukują, że zwalniają, że zmniejszają, że bardziej automatyzują, a tu absolutnie tego nie widać. No bo koszt jest cały czas coraz wyższy, de facto.
No, dokładnie. No słuchaj, jeszcze na zakończenie. Lista top 25 linii żeglugowych. Oczywiście nikogo nie zdziwi, że pierwszy jest MSC, drugi jest MSC, trzeci jest CMA. No, ten różnica pomiędzy pierwszymi dwoma się robi coraz większa. Z perspektywy order booka, no to MSC do MSC oczywiście nie ma tutaj najmniejszych szans, ani chyba aspiracji, ambicji i czegokolwiek, żeby dogonić, bo w order booku MSC przy skali dzisiejszej 5,7 miliona TEU jest jeszcze 1,3 miliona TEU i jeszcze w zeszłym tygodniu, czy tam 2 tygodnie temu mówiliśmy, że MSC kupiło kolejne dwie używki, więc tak. Ja już nie wiem, po co te statki, powiem szczerze, ale rośnie i mówimy już tutaj pewnie o jakichś tam 7 milionach TEU po zamknięciu powiedzmy tych dostaw, które już są zamówione, gdzie w MSC-u mówimy o 4,700. To co ciekawe, CMA na dzisiaj 3600, w orderbooku 1 100 000, czyli też 4700. No i to już mówimy o jakichś niuansach w tym momencie, jak ten orderbook zostanie zrealizowany, kto będzie większy, CMA czy Maersk. Na dalszych miejscach oczywiście Costco, Hapag, wartości mniejsze, orderbooki też mniejsze, Costco wciąż mocno rośnie na 3,8. powinno dojść, czyli powiedzmy do wartości wyższej niż dzisiaj CMA. No i dalszą dziesiątkę w tym momencie zamykają ONE, Evergreen, Hyundai, Yangming i na samym końcu dziesiątki ZIM. I ZIM myślę, że na tym dziesiątym miejscu pozostanie, bo kolejny OneHigh też nie jest w stanie już go dogonić nawet przy zrealizowaniu całego orderbooka. Także myślę, że tu generalnie zmian nie ma, co jedynie te drugie, trzecie miejsce będzie może tutaj roszada dojść, o czym już wspominaliśmy jakiś czas temu.
Tak. No i warto też powiedzieć, że 25 top linii żeglugowych to, jeżeli chodzi o udział w całkowitej flocie światowej, to jest 92%, czyli 92% tonażu jest w rękach tych 25 operatorów, ale tylko 68% statków. Czyli wszyscy ci, którzy są od 26 miejsca do góry, to są małe stateczki, cała ilość małych statków, nie? Tak by z tego wychodziło.
Tak jest. Słuchaj, Dominik, czas się kończy, bo razem z tutaj z Sandrą i Justyną to już przekroczyliśmy na pewno godzinę, także myślę, że tym chyba zamkniemy to podsumowanie 13 i 14 tygodnia kalendarzowego 2024 roku. Jeżeli ktoś by chciał tutaj coś dodać, coś do nas dopisać, to ja przypomnę tylko kontakt @eta.fm lub LinkedIn, to pewnie dwa najlepsze kanały do kontaktu z nami, a Dominik, tobie na dzisiaj dziękuję, słuchaczom życzę udanego tygodnia.
Również dziękuję i do usłyszenia.